witam Was bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tu dzisiaj dla Was prezentować. Już tu Pan mnie zapowiedział, więc ten slajd dosłownie szybko przelecę. Tutaj jest mój nick na Twitterze. Jeśli mielibyście ochotę mnie śledzić, wrzucam różne informacje ciekawe. Oczywiście zapraszam na mojego bloga. No właśnie, ale do rzeczy. Dzisiaj jestem tutaj, żeby Wam opowiedzieć o uniwersalnej platformie Windows 10. I chciałbym ustalić najpierw jedną rzecz. Nie przerażajcie się. Pokażę kilka slajdów teoretycznych, dlatego że no, żebyśmy mogli przejść do kodowania, chciałbym, żebyśmy najpierw wiedzieli, na czym to w ogóle jest zbudowane, żebyśmy mieli taką małą podstawę do tego, żeby później przejść do Visual Studio. Więc się nie przerażajcie, nie wychodźcie, chyba że będę przynudzał. No to wtedy już nic na to nie poradzę. Więc pierwsza rzecz jest taka, że mamy nowość, bo jest to zunifikowana platforma Windows 10, czyli Universal Windows 10 Platform. I jak widzicie na tym slajdzie, mamy szereg różnych urządzeń z systemem Windows 10. Poprzez komputery, tak, mamy też tablety, mamy telefony, jest HoloLens, które lada moment się pojawi, są urządzenia IoT, Xbox. Multum urządzeń. No i jest pytanie, ok, no to jak w takim razie sprostać tym wymaganiom, jak stworzyć tą aplikację raz, żeby ona rzeczywiście działała na tych wszystkich urządzeniach. No właśnie, dlatego tutaj chwila teorii. Pierwsza rzecz jest taka, że nie wiem, czy ktoś z Was programował na system Windows Phone 8.1 albo Windows 8.1. Ok, to zapewne te osoby wiedzą, że do tej pory było tak, że jednak te systemy pod spodem różniły się, czyli nie było tego wspólnego jądra, tak, systemu. Ja tu też nie będę się wdawał w bardzo takie techniczne elementy, bo chciałbym opowiedzieć o platformie, natomiast trzeba wiedzieć o tym, że na ten moment mamy jedno wspólne jądro systemu, na którym tak naprawdę, jak zaraz zobaczycie, jesteśmy w stanie budować nasze uniwersalne aplikacje Windows 10. I to jest bardzo istotne, bo niezależnie, czy weźmiemy telefon do ręki, czy weźmiemy Xboxa, czy komputer, czy cokolwiek, to tam, jeżeli jest Windows 10, to wiemy, że to jądro systemu jest wspólne. Druga bardzo istotna rzecz jest taka, że mamy tą uniwersalną platformę Windows 10. Na czym to polega? To polega na tym, że mamy po prostu zestaw wspólnych narzędzi, które możemy wykorzystać, żeby stworzyć naszą app raz i żeby ona działała na tym systemie Windows 10. Więc to jest też bardzo istotne, żebyście pamiętali o tym, że jeżeli zaczynacie tworzyć apkę na system Windows 10, to korzystacie z uniwersalnej platformy Windows 10, czyli z zestawu narzędzi, które pozwalają Wam taką apę stworzyć. No, to, co jest bardzo istotne tutaj, no to na tej platformie budujemy naszą aplikację Windows 10. I jak za chwilę też zobaczycie, to nie jest do końca tak, że ok, ja napiszę sobie kod raz i ten kod rzeczywiście wszędzie będzie działał. Tak, jeśli to jest jakaś prostsza aplikacja, to tak będzie, natomiast jeżeli będzie Wam zależało na bardziej złożonej funkcjonalności, no to tu troszeczkę już trzeba pogłówkować i jak za chwilę zobaczycie, dodać pewne elementy. Natomiast na tym wszystkim, na platformie Windows 10, na tym wspólnym jądrze systemu, budujemy nasze aplikacje Windows 10, które są dostępne na tych różnych urządzeniach. No właśnie, i możecie zapytać, no dobrze, a co jeżeli ja będę chciał zrobić aplikację na telefon? No i ta aplikacja ma mieć dostęp do pewnych specyficznych funkcji, jakie oferuje telefon, a na przykład na komputerze stacjonarnym tego nie mam. No i ja mógłbym zrobić wielkie oczy, ale na szczęście tutaj mam ten slajd, więc mogę szybko na to pytanie odpowiedzieć. Jest coś takiego, co się nazywa Platform Extensions. I to polega na tym, że budując Waszą aplikację Windows 10, korzystacie rzeczywiście z tej platformy uniwersalnej Windows 10, z zestawu tych wspólnych API. Natomiast jeżeli zdecydujecie się, że chcielibyście rozszerzyć jakąkolwiek funkcjonalność, czy to jest w tej apce dla Xboxa, czy dla telefonu, czy też dla komputera stacjonarnego na przykład, możecie użyć dodatkowych właśnie takich zestawu narzędzi. I je właśnie tutaj też można zobaczyć wylistowane, tak? Że możemy na przykład dodać Mobile Extension SDK, czyli do tego, żeby taką apę też dopracować na urządzeniu mobilnym. Ostatni slajd z tej teorii jest taki, że tworzycie Waszą uniwersalną aplikację na platformie Windows 10. I powiedzmy, że stworzyliście aplikację, która będzie działała na komputerze stacjonarnym. Okej, w porządku, ale decydujecie się, no dobra, a może byśmy ją troszeczkę rozszerzyli. Może byśmy zrobili na urządzenia mobilne. Dobra, to zróbmy. To w takim razie mamy tą naszą apę, mamy część, która działa na komputerze stacjonarnym, ale dołóżmy jeszcze platform extension dotyczący urządzeń mobilnych. Więc to jest też bardzo istotne. Ja mam dzisiaj ograniczony czas, dlatego chciałem Wam pokazać, jak w ogóle wygląda struktura takiej aplikacji i opowiedzieć troszeczkę o dostosowywaniu designu tej apy, co można robić, żeby ta aplikacja rzeczywiście była napisana tylko raz. Super, bardzo dziękuję. Więc to, co w tym momencie zrobię, bo też chciałbym od strony technicznej Wam to pokazać, otworzę Visual Studio. Żeby tworzyć uniwersalne aplikacje Windows 10, zacznijmy od tego, że no potrzebny jest system Windows 10, tak? Bo na nim mamy uniwersalną platformę, możemy sobie to wszystko testować, więc ja używam tutaj akurat Visual Studio Enterprise 2015. Ale oczywiście jest wersja darmowa, community, w pełni darmowa dla osób, które zaczynają swoją przygodę, więc za darmo możecie ją pobrać i zacząć takie apy tworzyć. No właśnie, i teraz jak to wygląda? Jeżeli ja sobie wybiorę New Project, to za chwilę zobaczycie, że wyświetlą mi się dostępne opcje dla moich projektów. I ta, która mnie interesuje, to uniwersalna aplikacja Windows. Tu też fajny jest ten obrazek, który pokazuje, że ok, chyba rzeczywiście zaraz stworzę apę, która będzie działała wszędzie. No i to, co ja wybieram, oczywiście w tym momencie, to ustalam ścieżkę dla mojego projektu. Tu akurat stworzyłem sobie taki folder, więc ustalę sobie dla niego ścieżkę. No i nazwę mój projekt First Universal App. Kliknę OK. No i oczywiście to chwilę potrwa, tak? Też w zależności od tego, czy macie dysk SSD, czy nie. To jest też bardzo istotne. No ale już zapewne część z Was, tutaj zamknę, część z Was, osób, które zgłosiły się, że pracowały już z systemem, z aplikacjami na system Windows 8.1 lub Windows Phone 8.1, zauważał, że jest tu coś innego, bo do tej pory było tak, że okej, niby była ta aplikacja uniwersalna na system Windows 8.1, ale tak naprawdę to, co robiliśmy, to oddzielny design dla apki na Windows Phone'a, oddzielny dla apki na Windows 8.1 i mieliśmy taką wspólną część, shared code, gdzie umieszczaliśmy ten kod wspólny dla aplikacji. A to, co tu widać, miła niespodzianka, naprawdę miło na to spojrzeć w końcu, mamy jeden projekt, w którym tworzymy naszą aplikację i ona będzie działała zarówno na urządzeniach stacjonarnych, na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobile i różnych innych. Dlatego to, co ja teraz zrobię, chciałem Wam pokazać po pierwsze strukturę takiego projektu. To, co jest bardzo istotną rzeczą, to to, że aplikacja składa się z takiego głównego pliku, w którym w ogóle zaczyna się życie tej naszej aplikacji. I tutaj jak sobie rozwinę ten plik appxaml.cs, to zobaczycie, że tutaj tak naprawdę jest konstruktor dla mojej aplikacji i tu się zaczyna się tak naprawdę życie dla tej mojej aplikacji. Ja też tutaj chciałem pokrótce o tym opowiedzieć, a za chwilę przejść do tworzenia designu. Natomiast to, co tu widzicie, Visual Studio od razu generuje Wam też taką wstępną solucję. Czyli to nie jest tak, że Wy od zera musicie wszystko tam klepać, tworzyć page'e i tak dalej, tylko to jest już gotowy szablon. I to, co tutaj możemy zobaczyć, to jest po pierwsze metoda odpowiedzialna za pierwsze uruchomienie naszej aplikacji. I to, co jest istotne, tutaj też nie będę całości przechodził, bo nie chcę Was zanudzić. Natomiast to, co jest istotne, to to, że nawigujemy do pierwszego page'a, czyli wyświetlamy pierwszy page po odpaleniu naszej aplikacji, który został również stworzony przez Visual Studio. I ten page jest tutaj. I taki plik składa się po pierwsze z widoku, czyli to jest to, gdzie tworzycie Wasz user interface. Natomiast jak rozwinę również, to jak zobaczycie, mamy plik XAML, czyli to jest język znaczników, który pomaga Wam w tworzeniu Waszego interfejsu użytkownika, jak zaraz zobaczycie. I to jest tutaj. Natomiast jak sobie rozwinę, to tutaj mam code behind. dla tego mojego page'a, czyli to, gdzie mogę definiować sobie różne akcje, obsługę, tak, obsługę tego, co się dzieje w mojej aplikacji. No dobrze, ale w takim razie do rzeczy, tak? Pierwsze co tutaj w ogóle chciałem Wam pokazać, na koniec, jeśli chodzi o strukturę aplikacji, to również mamy jej manifest. Manifest aplikacji to można określić jako taki opis, co moja aplikacja będzie robić, jak ona się nazywa, kto jest jej twórcą. Czyli tak naprawdę zbiór takich różnych opisów dla mojej aplikacji, które jednoznacznie ją identyfikują. I jak zobaczycie tutaj, tu mogę sobie ustawić na przykład, jak moja aplikacja będzie się wyświetlała w systemie. Dodatkowo mogę powiedzieć, w którym pliku moja aplikacja tak naprawdę się zaczyna. I jak widzicie, to jest ten plik app, ten, który Wam pokazałem tutaj. Tutaj zaczyna się życie mojej aplikacji, w tym konstruktorze dokładnie. Dodatkowo możemy oczywiście definiować sobie różne położenia dla mojej aplikacji, bo ja mogę stwierdzić, ok, ona będzie tylko w pozycji portret, a może landscape, a może dwie na raz, także to też jest bardzo istotne. To, co mamy tutaj jeszcze i to jest też bardzo istotne, to visual assets. I też jak zwrócicie uwagę tutaj, to zobaczcie, tego jest dużo. Jak otworzę sobie na przykład Square, 71x71, to zobaczycie, że tutaj mam różne pola, w które mogę wkładać moje grafiki. I teraz o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że jeżeli decydujecie się, że ok, robię tę łapę na, powiedzmy, na laptopy i robię ją na urządzenia mobilne, czyli powiedzmy na smartfony, tak? No to musicie zapewnić, żeby te grafiki naprawdę fajnie wyglądały i na tym urządzeniu mobilnym, i na tym komputerze, tak? Więc nie wystarczy, że wrzucicie, dobra, to ja sobie wrzucę jedną grafikę z bardzo dużą rozdzielczością. No nie, bo to jest nieprofesjonalne, zwłaszcza, że jak widzicie, Visual Studio dostarcza taką opcję. Czyli to, co ja mogę zrobić, to dla każdej grafiki, która identyfikuje moją aplikację, czy to jest wyświetlenie tej ikony w systemie, czy to jest wyświetlenie ikony w sklepie Windows, tutaj możemy wstawiać różne rozmiary tych grafik. A grafiki są zamieszczone w folderze Assets. Tutaj umieszczam moje grafiki, jak widzicie, one nawet mają takie same nazwy jak te nazwy, które są po lewej stronie w manifestie. Więc to też jest bardzo ważne i jak widzicie, możemy tutaj umieszczać różne skalowanie dla tych moich grafik, tak? Czyli powiedzmy, ja tutaj widzę, że mam wrzucony ten square 150x150 i on ma 300 pikseli na 300. No to ta grafika jest tu umieszczona w folderze Assets i od razu mogę ją zobaczyć. Oczywiście Visual Studio dodaje te defaultowe brzydkie ikonki, no ale jeżeli chcecie wymiatać, no to bierzecie designera, mówicie, dobra, robimy mega fajną apę, proszę mi dostarczyć ikony w różnych rozdzielczościach, bo robię profeskę, a nie po prostu słabej jakości aplikację. Następna rzecz to jest coś, co się nazywa capabilities. I to, mówiąc w skrócie, to jest sekcja, w której znajdziecie to, czego Wasza aplikacja potrzebuje, żeby w ogóle działać. I żeby poinformować użytkownika, że ta apka będzie z różnych funkcjonalności korzystać. I na przykład, jak widzicie, domyślnie jest zaznaczony dostęp do internetu. Że tak, moja aplikacja ma korzystać z internetu, ma mieć dostęp do internetu, nie wiem, może będziecie chcieli się łączyć do serwisu, może będziecie chcieli pobierać jakieś obrazy, nie wiem. O, to jest domyślnie zaznaczone, no bo żyjemy w takich czasach, że mamy dostęp do internetu. No ale możemy wybrać sobie, że ja potrzebuję też dostępu do lokalizacji, potrzebuję dostępu do mikrofonu, do technologii Bluetooth, a może do kontaktów, tak? Więc jak widzicie, definiujecie, czego Wasza aplikacja potrzebuje, tak, żeby tego użytkownika później poinformować. Słuchaj, użytkowniku, ta aplikacja będzie korzystała na przykład z Twoich kontaktów i będzie miała dostęp do internetu, więc nie zdziw się, jak masz mały pakiet, na przykład pół giga, no bo wtedy może być ciężko, bo ta apka go po prostu szybko zje. No dobrze, ostatnia sekcja taka istotna, bo też mówię, nie jestem w stanie Wam dzisiaj przez tą godzinę wszystkiego pokazać, ale ostatnia sekcja wiąże się z publikacją Waszej aplikacji i to, co tutaj widzicie, to jest po prostu jednoznaczny identyfikator Waszej aplikacji, która pojawi się w sklepie. Dodatkowo możecie tutaj wpisać publisher name, czyli kto jest właścicielem aplikacji, kto ją stworzył, no i oczywiście wersjonowanie, tak, czyli powiedzmy ja wypuszczam sobie teraz wersję 1.0, ale za chwilę będzie to wersja powiedzmy 1.0.1 albo po prostu 1.1. Więc to wszystko ustalacie w manifestie. OK. No dobra, ale to jest pytanie, no super, no to co, stworzę sobie raz ten design i odpalę i to będzie działać? Prawie. To zobaczmy, jak to można fajnie rozwiązać. To pierwsza rzecz, jaką ja zrobię, przygotowałem sobie tutaj trzy takie grafiki. HoloLens, telefonik z Windowsem 10, no i laptop z systemem Windows 10. I to, co ja teraz zrobię, to przekopiuję do folderu, o którym Wam mówiłem, przekopiuję te grafiki. Przekopiowałem, one tutaj są, mogę ich normalnie używać. Jeszcze zrobię coś, co się nazywa Rebuild Solution, tak żeby po prostu te wszystkie pliki były aktualne, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK z moją apką. No i jeżeli jest OK, no to możemy przejść do pierwszej sekcji, która się nazywa Adaptive Triggers. I co to jest takiego? No to są takie wyzwalacze, że OK, jeśli moja aplikacja będzie uruchomiona na urządzeniu mobilnym, na smartfonie, nie wiem, na przykład na Lumi 950, no to żeby ten design się dostosował do tego urządzenia mobilnego. Ale jeśli zostanie wyświetlone na przykład na, powiedzmy, laptopie, no to już niech ten design trochę się dostosuje do tego laptopa, tak, do tego ekranu. No właśnie, ale jak to osiągnąć? To, co należy zrobić, to ja tutaj klikam prawym przyciskiem na main page i otwieram narzędzie, które się nazywa Blend. I czym jest Blend? W Visual Studio możecie tworzyć widoki dla Waszych aplikacji, natomiast ten designer, który jest dostępny w Visual Studio, on nie jest aż tak wydajny i nie oferuje takich funkcjonalności, jakie oferuje Blend. Blend jest dedykowanym narzędziem do tego, żebyście mogli tworzyć super design dla Waszych aplikacji. I teraz dodatkowo ja to, co teraz chcę Wam pokazać, to właśnie te Adaptive Triggers i je mogę dodać właśnie za pomocą narzędzia Blend. I co tutaj się teraz będzie działo? Jak zobaczycie, na tej liście rozwijanej ja mogę sobie podglądać mój design na różnych urządzeniach i to jest super, bo ja mogę sobie na przykład zobaczyć, ok, na telefonie 5-calowym, ok, to tak będzie wyglądać, no to zobaczmy może na urządzeniu typu desktop. Aha, ok, no na razie biała kartka, no to za dużo mi to nie mówi. No to zobaczmy, jak działają te triggery. Tutaj po lewej stronie mogę dodać sobie Visual State Group, czyli to jest taka grupa odpowiedzialna za to, jak mój design będzie wyświetlany na różnych urządzeniach. No i pierwsza rzecz, jaką tutaj muszę zrobić, to do tej naszej grupy dodać stan. I ten stan ja nazwę Mobile. A jak go już nazwałem, to klikam sobie tutaj taki piorunek mały, Edit Adaptive Triggers i klikam sobie Add. I wyskakują mi takie tak naprawdę dwa pola istotne. Minimalna wielkość okna, minimalna szerokość okna i wysokość okna. I teraz o co chodzi? To też chciałbym, żebyście o tym pamiętali. Nie mamy do czynienia z realnymi pikselami. Nie ma czegoś takiego na Windowsie 10. Jeżeli macie napisane, że to jest wartość w pikselach, to jest coś, co się nazywa Effective Pixels. Czyli jest cały algorytm, i to jest fajne, że jako programiści nie musimy na szczęście się tym przejmować. Jest cały algorytm, który skaluje, jeżeli ja na przykład tutaj za chwilę, jak zobaczycie, umieszczę sobie, że minimalna szerokość okna jest 320 pikseli, to jest Effective Pixels. To chodzi o to, że na przykład, jeżeli pierwszy przykład z brzegu, biorę telefon do ręki z systemem Windows 10 i tutaj mam ustawioną czcionkę, powiedzmy, 24, tak? No i okej, biorę tę łapę i fajnie ta czcionka wygląda, fajnie się prezentuje w tej aplikacji. No dobra, ale teraz powiedzmy, podchodzę sobie do tego tableta tutaj, patrzę, no i też ta czcionka fajnie wygląda. No dlatego, że mamy wykorzystany właśnie ten algorytm, który tutaj chłopaki z Redmond opracowali i to jest naprawdę dobra robota. Więc wracając do naszego triggera. Ja mówię w ten sposób, że ok, jeżeli szerokość mojego okna aplikacji przekroczy 320, inaczej, jeżeli jest mniejsza lub równa 320, no to najprawdopodobniej znajduje się na urządzeniu typu mobile. Więc ustawiam sobie te 320 Effective Pixels i klikam OK. Mogę dodać następny stan i nazwę go desktop. Nazwę go desktop i dodam tak samo Adaptive Triggera, tylko że tutaj ustawię 1024. Oczywiście sobie to zasejwuję. OK, jak widzicie, ja teraz mogę się przełączać pomiędzy tymi dwoma stanami. Mam dwa stany, mobile i desktop. I teraz o co tutaj chodzi? No dobrze, to jak to najłatwiej sprawdzić? No weźmy sobie kontrolkę image. Tutaj możemy sobie rozwinąć. Mamy controls, all. Jeżeli wpiszecie sobie tutaj image, to wyskoczy Wam właśnie ta kontrolka. Przeciągam ją na mój layout. OK. No to sobie o tak zrobię. Tak jest w sumie fajnie, jeśli się ma mniejszy ekran. Skopiowałem ją na mój layout, tylko jeszcze zobaczę, czy do dobrego stanu. Dobrego, do stanu mobile. I to, co teraz zrobię, to jeszcze ją sobie fajnie wyśrodkuję. Czyli powiem, że OK, usuń mi te paskudne marginesy stąd. Pamiętajcie, że te marginesy to jest naprawdę duży wróg, bo wy przeciągacie, myślicie, że to jest centralnie na środku, a tak nie jest. Trzeba to dostosować. I teraz, co ja robię? No, usunę sobie wielkość tego obrazka. Vertical alignment ustawiam sobie na top, czyli chcę, żeby znajdował się na górze, a horizontal alignment ustawiam na center. No i dodatkowo mówię sobie, że to będzie Windows 10 Mobile, czyli będzie ten obrazek z Windowsem 10. Tutaj mogę sobie ustawić uniform. Po co ustawiam ten uniform? Po to, żeby ten obrazek się ładnie dostosował. Żeby on po prostu nie był zniekształcony, tylko ładnie, żeby wytrzymał rozmiar na tych różnych urządzeniach. No dobrze, no to mam ten obrazek, no ale to słuchajcie, dorzućmy jeszcze do tego kontrolkę text block. OK. Dorzućmy kontrolkę text block i tutaj tak samo pozbywam się marginesów w ten sposób. No i oczywiście też mówię sobie, że vertical alignment bottom. Czyli, że chcę, żeby był tekst na dole, ale żeby było na dole, na środku. No i oczywiście tutaj mogę sobie zwiększyć ten tekst i napiszmy sobie tutaj, słuchajcie, gdzie to jest, OK. This is view for mobile. W ten sposób, no i jeszcze powiedzmy, że, no nie wiem, zmieńmy kolor na czerwony, taki, żeby był w ten sposób. OK, mamy stan mobile. Przejdźmy do stanu desktop. Jak zobaczycie, biała koperta nie ma. Czyli jak ja się przełączam, jak widzicie, pomiędzy widokami, no to dla różnych stanów mam różny design mojej apy. I to jest fajne, bo teraz to, co ja zrobię, to OK. To teraz chciałbym sobie zaprojektować desktop. No i od razu tutaj też muszę Wam powiedzieć, jak widzieliście, jak się przełączyłem, że przez moment mignęło. Na początku się wkurzałem, w sensie miałem frustrację, że czasem to przeskakuje. No nie jest jeszcze to do końca tak dograne, więc się nie zdziwcie, że czasem po prostu ten stan Wam przeskoczy, tak? No niestety, takie jest narzędzie, ale jak widzicie, no da się to opanować, więc tutaj tym się proszę, żebyście nie przejmowali. No i to, co ja sobie zrobię teraz, to przekopiuję znowu kontrolkę image. Dodatkowo tutaj znowu usuwam te paskudne marginesy, żeby rzeczywiście ta moja kontrolka była na środku. Usuwam wielkość obrazka na sztywno, bo też pamiętajcie, że nie powinno się hardkodować rozmiaru obrazka. On powinien po prostu sam fajnie się układać w zależności od tego, na jakim ekranie wyświetlacie waszą apę. No i to, co sobie też tutaj, to co sobie napiszę, to to, że na górze wyśrodkowany obrazek, no i dodatkowo chciałbym, żeby to był obrazek Windows 10 PC. troszeczkę sobie to zmniejszę w ten sposób. Ok. I tutaj sobie ustawiam ten obrazek na samej górze. Tutaj jest też fajna opcja, jak zobaczycie, na dole takie procenty są, ale mogę kliknąć Fit All i on mi wtedy dostosuje równo na środek, żebym mógł zobaczyć, jak ten design wygląda. No niestety mam małego laptopa, więc to trochę jest zmniejszone, no ale myślę, że damy radę. To, co teraz zrobimy, to na sam dół wkleimy sobie kontrolkę Text Block. Zrobimy dokładnie to samo, co na poprzednim ekranie. Mówimy, że chcemy, żeby ona była wycentrowana. Usuwamy znowu te marginesy, które naprawdę są zmorą. Uwierzcie mi. No i dodatkowo, słuchajcie, Vertical Alignment Bottom. OK. No i też tutaj możemy zmienić sobie tekst. This is view for desktop. W ten sposób. No też zwiększyć sobie czcionkę. No i załóżmy, dlatego możemy sobie ustawić jakiś niebieski kolor taki, w ten sposób. No i jak teraz zobaczycie, jak ja się przełączam pomiędzy stanami, no to rzeczywiście mam inne widoki. No i to, co mogę teraz sobie zrobić, to odpalić aplikację na lokalnym komputerze. I to jest fajne, bo po prostu ustawiam na local machine i ta aplikacja jest odpalona na tej stacji. I jak zobaczcie, jeżeli ja ją będę rozciągał, to stany się będą zmieniać, jak widzicie. Bo Adaptive Triggers powodują, że wasza apa wykrywa, na jakim ekranie aktualnie się znajduje. I to jest super, bo jak widzicie, ok, jestem na mobilu, ale o, chyba czas, żeby zmienić widok na urządzenie, na komputer, tak? Na urządzenie typu PC z dużym ekranem. To jest fajne, to jest jedna z opcji, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, no ale to nie koniec. Jak na razie, podoba wam się to, czy nie ma to sensu? Jakie jest wasze zdanie w tej kwestii?
Ja tutaj mam taką wątpliwość, że tutaj jest dobry pomysł, że on rozpoznaje urządzenie po prostu na podstawie szerokości okienka. No bo on w tym momencie, jak żeśmy zwęzili to okienko, to mylnie rozpoznaje, że my jesteśmy na urządzeniu mobilnym, chociaż tak naprawdę jesteśmy nadal na komputerze.
I tak, i nie. To jest słuszna uwaga. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli tworzysz sobie taką aplikację na system Windows 10, ja za chwilę jeszcze to odpalę na emulatorze, to rzeczywiście, nawet jak się otworzy dokumentację, to mogę po sesji wam pokazać, jak się otworzy dokumentację, tam mamy różne przedziały, do jakich aplikacja wie, że rzeczywiście to jest urządzenie typu mobile. Ja wiem, że tu wyświetliłem teraz na desktopie tą apę i pokazał się ten stan mobile, no bo zwężałem, rozszerzałem tą aplikację. Natomiast za chwilę, jak ją uruchomię na emulatorze, to ona już tylko i wyłącznie wyświetli ten stan typu mobile. Więc chodzi o to, że Tu są różne podejścia, tak, do tworzenia tej apy. To nie tylko są Adaptive Triggers, ale to są też foldery, które zapewniają, za chwilę pokażę je też, Device Family Folders, które zapewniają to, że aplikacja wie, który widok dla którego urządzenia ma wziąć. Plus mamy jeszcze dostęp z kodu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na tej platformie się znajdujemy. Więc tutaj mamy szereg różnych opcji, żeby się zabezpieczyć, ale musisz mi uwierzyć na słowo, że to działa. Sprawdzaliśmy to i rzeczywiście tutaj ta aplikacja na tabletach i na telefonach wyglądała inaczej i dostosowywała się. Ale to też możemy o tym po sesji porozmawiać, bo to jest też temat rzeka tak naprawdę. Tutaj jest multum tych opcji.
A możemy ustawić tak, żeby na komputerze cały czas był tryb komputerowy?
Możemy tak ustawić i właśnie za chwilę też chcę to pokazać, jak możemy tak robić, żeby był tylko tryb komputerowy i tylko tryb mobile. Więc już właśnie do tego będę przechodził.
Okay. A ja mam jeszcze takie pytanie. Tam telefon przy skalowaniu się właśnie powiększał, a laptop pozostał stały.
Tak. To jest różnica taka, że tutaj, już pokazuję to, że jak kliknę sobie ten obrazek, to tutaj było ustawione known, bo po prostu teraz zauważyłem, że ten obrazek wrzuciłem za duży, więc tutaj mam ustawione known, więc on się nie będzie skalował, to co mówiłem, ale już tutaj, jak przejdę sobie i kliknę na ten telefon, to jest uniform, czyli to co powiedziałem, że obrazek będzie fajnie się dostosowywał swoim rozmiarem do różnych urządzeń, do różnych ekranów. Dlatego jest w ten sposób. Natomiast tutaj, jakbym ustawił uniform, no to trochę mi wyjechał, tak? Jest za duży. Natomiast teraz by się rozciągał. Dlatego ustawiłem no. Ok. No to jest kwestia dotycząca Adaptive Triggers. Ale mamy też inne opcje, które pozwalają nam na dostosowywanie naszego designu. I tą drugą opcją jest Device Family Folders, czyli są tak naprawdę te foldery, które dotyczą rodzin, różnych rodzin z systemem Windows 10. Bo jak Wam pokazywałem ten slajd początkowy, nie wiem czy pamiętacie, że tam mamy różne te urządzenia, no to też możemy mieć różne takie foldery. I teraz jedną z opcji było właśnie Adaptive Triggers, ale to co mogę zrobić, słuchajcie, to kliknąć prawym przyciskiem na mój projekt Add New Folder i tutaj wpisać Device Family myślnik no i wpiszę Desktop. Czyli tworzę folder z designem tylko i wyłącznie dedykowanym dla urządzeń typu desktop. I co mogę zrobić? Jak zobaczycie, klikam prawym przyciskiem Add New Item z tą różnicą, że nie tworzę nowego page'a, czyli nie robię blank page, żeby mi stworzył widok i code behind, no bo code behind nie chcę dwa razy pisać. Mam jeden kod w C-Sharpie i nie chcę 500 razy pisać tego samego. No ale chciałbym dostosować mój widok, żeby design się zmieniał, ale kod nie. Więc wybieram zaml view i tutaj usunę sobie tą jedynkę z pliku i kliknę Add. No i teraz OK. To jest po prostu mój widok. To jest widok dla main page umieszczony w folderze Device Family Desktop. I teraz na czym to polega? Polega to na tym, że mając te różne rodziny z systemem Windows 10 możemy definiować różne takie foldery. I dlaczego to jest też dobra opcja? Bo nie wiem czy ktoś z Was programował w Xamarinie. Tak może ktoś? Taki, ale kojarzycie Xamarina czy? Okej. Okay. To Xamarin ogólnie pozwala na tworzenie aplikacji na system iOS i Android, że piszecie tą apkę raz i ona fajnie wygląda na każdym tym systemie, tak? No i ta idea jest podobna, dlatego że zobaczcie, jeżeli ja. Dlaczego też mówię o Xamarinie? Bo teraz już podejdę do tematu stricte od strony mobilowej i rynku. Jeżeli ja mam opcję, że napiszę kod raz w języku C-Sharp za pomocą Visual Studio, który będzie mógł być uruchomiony na Androidzie, na iOSie i na Windowsie 10, no to dlaczego mam sobie nie zapewnić 100% rynku, tak? Czyli, że OK, zrobię sobie kod w Xamarinie napisany w C-Sharpie i będzie działał na iOSie i Androidzie, a dodatkowo jeszcze strzela aplikację na Windows 10, no czyli super, czyli tak naprawdę OK, wiem, że teraz jest taka sytuacja, że jest jeszcze Windows Phone 8.1, no ale mam już zapewniony, spory target, tak? Wiem, że ta aplikacja będzie na różnych urządzeniach działać. I to, co tutaj mogę zrobić, to właśnie otworzyć sobie ten mój widok dla urządzenia typu desktop. No i tutaj, słuchajcie, mogę otworzyć toolbox i właśnie to zrobię. I z toolboxa wybrać obrazek. Umieścić go na środku. No i tak samo tutaj pamiętajcie proszę o tym, żeby się pozbywać tych marginesów, bo to jest dramat. Bo w designerze, jeszcze powiem o co chodzi dokładnie z tymi marginesami. W designerze może wyglądać, że ustawiliście obrazek na środku. Jest super, fajnie ustawiliście, wszystko wyrównaliście tutaj na designerze, drag and drop, wszystko działa. Odpalacie apę na urządzeniu, bach, okazuje się, że obrazek jest gdzieś tam w prawym górnym rogu, wyjechał w ogóle, no i o co chodzi. Więc też chciałbym, żebyście pamiętali, że jak tworzycie design dla waszej aplikacji, to już niezależnie, czy to jest Windows 10, czy jakikolwiek inny system, że korzystajcie z opcji drag and drop, ale później sprawdzajcie też w kodzie, czy rzeczywiście różne ustawienia dla Waszej kontrolki są poprawnie skonfigurowane. Czyli tak jak widzicie tutaj, pomimo tego, że ja miałem na środku ten obrazek, no jednak horizontal alignment ustawił mi na left, a ja chciałbym center. No i tutaj dodatkowo ten obrazek mój, kolejny, umieszczę sobie na środku, usunę sztywny rozmiar, no i ustawię sobie źródło dla HoloLens. W ten sposób. Żeby było centralnie na środku. No i dodatkowo oczywiście pod tym tutaj mogę sobie umieścić kontrolkę text block. Powiedzieć, że ok, no to this is, nie wiem, HoloLens for desktop. For desktop. No i dobra, i jakieś kolorki poustawiać, czcionki. Aha, jeszcze jedna rzecz. Chciałbym powiedzieć, że to będzie na środku. Na dole. Bottom. Ok. No i tutaj mogę sobie zmienić kolor i tak też zrobię, czyli powiedzmy, nie wiem jaki tam kolor, powiedzmy, niech będzie ten czerwony. To sobie troszeczkę do góry podniosę, no i ustawię tam czcionkę, załóżmy na 20. No i jeszcze to, co mogę zrobić, no to dodać jeszcze od spodu, powiedzmy, taki margines, żeby fajnie to wyglądało. No okej. Okay. I teraz mam moją aplikację, no i fajnie by było to przetestować. I właśnie za chwilę to zrobimy, ale zanim to zrobimy, to chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak testować Wasze apy na emulatorze. No bo wiadomo, że, i to też pamiętajcie o tym, nic nie zastąpi prawdziwego urządzenia, czyli nic nie zastąpi testowania Waszych ap, jeżeli podepniecie telefon do debugera, odpalicie Visual Studio, wrzucicie apę na telefon i zobaczycie, jak wygląda na realnym urządzeniu. Natomiast, żeby pewne procesy przyspieszyć, jeśli na przykład testujecie pobieranie jakichś danych, czy po prostu, żeby to sprawniej poszło, to albo po prostu nie macie urządzenia z systemem Windows 10, bo preferujecie może Androida albo iOS-a, no to jest z pomocą przychodzi emulator. I emulator możemy sobie wybrać tutaj. Jest local machine, tak, czyli to, co mówiłem. Że odpalamy na lokalnym komputerze. Możemy nam remote machine to zdalnie odpalać, ale to nas dzisiaj nie interesuje. Możemy odpalić również tą aplikację na urządzeniu, czyli wybrać opcję device. Albo możemy tutaj wybrać różne emulatory, które udostępniane są przez Visual Studio, czterocalowe z różnym rozmiarem pamięci i z różną przekątną ekranu. No dobrze. Ja wybrałem ten pierwszy emulator i chciałbym odpalić moją aplikację na emulatorze. Jak wszystko dobrze pójdzie, bo to zawsze na takich sesjach live to jest ta adrenalinka, zawsze jak odpalam, to mi pikawa wali, że kurde, a może nie pójdzie, może coś się wywróci, ale jest loading, jest dobrze. Za chwilę powinna się ta aplikacja pojawić. I też polecam Wam korzystanie z emulatora, bo on też dostarcza szereg różnych opcji do testowania, tak? Jak pomijam rotację, ale też możecie testować na przykład lokalizację. Jeżeli używacie jakichś map, powiedzmy, tak? To też ten emulator, jak tu widzicie, różne opcje. Akcelerometr, location, że możecie, nie wiem, na przykład geofencing używacie w Waszej apce, ale no nie będziecie latać po osiedlu i sprawdzać, czy w tym danym punkcie aplikacja się odpaliła. No to możecie użyć emulatora i sprawdzić, postawić jeden i drugi punkt i zobaczyć, co się stanie, jeśli użytkownik znajdzie się między tymi dwoma punktami. No albo możecie sprawdzić, co się będzie działo, jeżeli jest różna prędkość internetu. To też jest fajne, bo na przykład ok, może gdzieś tam działa 2G, może 3G, może LTE. No dobra, no to też jesteśmy sobie w stanie to sprawdzić, więc naprawdę też jest to bardzo przydatne. No właśnie, ale wracając do naszej apy. Jak widzicie, odpalił się widok dla urządzenia typu mobile. No i tego, w sumie tego się spodziewaliśmy. Tego oczekiwaliśmy. No ale teraz, jeśli ja odpalę local machine, jeżeli ja odpalę w tym momencie apę na moim lokalnym komputerze, no to pojawiło się HoloLens. Czyli tak, jak miało być. Bo jak zauważyliście, pomimo tego, że zrobiłem Adaptive Triggers do tego, żeby ta apa się skalowała, to teraz, nawet wracając też do Pana pytania tutaj z publiczności, nawet jeżeli ja będę ją rozciągał, przekręcał, przegniatał, wrzucał na inne ekrany, nie ma siły, żeby tu się cokolwiek zmieniło. I teraz możecie zapytać, ale to czego mamy używać? Czego tu najlepiej używać? No i ja Wam na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć z jednej prostej przyczyny, że to wszystko zależy od tego, jak tworzycie aplikację i do czego ona będzie wykorzystywana. Bo są elementy designu, które jesteście w stanie zrobić za pomocą Adaptive Triggers i może tak będzie prościej. A może po prostu chcielibyście porobić, tak jak Wam pokazałem tutaj, dedykowane widoki dla Waszej aplikacji i chcecie po prostu taki widok zrobić tylko i wyłącznie dla urządzenia typu desktop, a dla mobila już coś innego. Dodatkowo, jeśli zobaczycie, jak otworzę nasz projekt i tutaj dodam sobie new folder i device family myślnik mobile, I wrzucę device family myślnik mobile. I tak samo dodam nowy widok, nie page, pamiętajcie, bo page dodawam też code behind, a nie chcecie pisać 500 razy tego samego. Jeżeli usunę sobie jedynkę i dodam ten widok tutaj, no to tutaj możemy zrobić już powiedzmy taki trik, że może już coś tak mniej skomplikowanego. No widzę, że się... Też czas mi kurczy, niestety. No tutaj możemy powiedzieć, że OK. Wyświetl mi tekst na środku. Centralnie na środku. No i jeszcze jakiś fajny kolor i większy troszeczkę ten tekst. This is mobile. W ten sposób, no i dobrze, powiedzmy, nie wiem, co tu możemy, jakieś takie kolorki, żeby było fajnie, to coś mi się dodało, to usuniemy. No i jak teraz włączę znowu emulator, bo emulator jak raz włączycie, to jak zobaczycie, on już tutaj będzie. I to jest fajne, że po prostu to jest jak realny telefon. Tutaj widzicie wszystkie Wasze apy, łącznie z tą naszą. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest dla niej ikonka. Jak widzicie, jest ten domyślny prostokąt, ten, o którym mówiłem, że znajduje się w manifestie. Oczywiście jak później będziecie tworzyć wasze super apy, no to te ikony trzeba pozmieniać. No i teraz jak odpalę sobie na emulatorze tą moją apę, no to ok, załadował się widok, który jest dedykowany stricte dla urządzenia mobile. Więc jak widzicie, no to jest mega fajna opcja, mega. Powiem Wam, że ja na początku trochę sceptycznie do tego podchodziłem. Bałem się, że to jest znowu jakieś tam opowieści z Narni, Microsoftu. No ale okazuje się, że nie. Że jak widzicie, no szybko można, ja wiem, że to nie jest może jakiś zabójczy design. Na pewno ta apa nie będzie używana przez wiele osób. Ale jak widzicie, paroma szybkimi krokami jesteśmy w stanie sobie modyfikować ten design i go dostosowywać. No dobrze, ale wracając do naszej prezentacji, ze względu na to, że no tak jak mówię, czas mnie goni, chciałem też Wam pokazać trochę kodu. Więc mamy różne opcje, jak widzicie, dzięki którym możemy tworzyć te nasze uniwersalne aplikacje Windows 10. No ale okej, czyli przeszliśmy sobie przez, po pierwsze, przez taką wiedzę teoretyczną, tak? Czyli jeszcze raz powtórzmy, że mamy Windows 10, który ma wspólne jądro systemu na każdym urządzeniu z systemem Windows 10. Na tym wspólnym jądrze mamy platformę Windows 10, która jest również wspólna dla tych wszystkich urządzeń. Na tym tworzymy naszą uniwersalną aplikację, którą możemy jeszcze z góry nadbudowywać czymś, co się nazywa Platform Extensions i to są narzędzia, które pozwalają customizować naszą apę dla różnych urządzeń. No tak, ale tu jeszcze parę kwestii i ja na przykład też jestem mega z tego zadowolony. No bo po pierwsze, ten jeden system operacyjny, o którym sobie powiedzieliśmy, że rzeczywiście jest w końcu ten wspólny system i wspólne jądro, i wspólna platforma, i wow. No ale w końcu, słuchajcie, wspólna platforma deweloperska. Nie ma już tam Windows Phone Developer Center, Windows Developer Center, nie wiem, Xbox Developer Center, IoT Developer Center i w końcu człowiek ma tyle tych zagładek, że się gubi i nie chce w ogóle nic robić. Jedno centrum deweloperskie, jedna platforma deweloperska. Tworzycie waszą apę raz, wrzucacie ten plik do Store'a, ustawiacie wszystkie wartości, które są wymagane. No dzisiaj niestety tego nie pokażę. Mam nadzieję, że jeszcze jakąś inną sesję będę miał okazję poprowadzić. To wtedy może bym pokazał, jak publikować te aplikacje. Natomiast tak w skrócie wam powiem, że na końcu tworzycie coś, co się nazywa bundle. I w tym bundlu siedzi kod, który zawiera zarówno waszą apę dla mobila, zarówno waszą apę dla, powiedzmy, urządzenia typu desktop, tak? Ale jak wrzucacie to na Store'a, to tu też jest taki ważny, istotny element, New Compiler in the Cloud, Microsoft tak to reklamował, że mamy ten kompilator w chmurze. I teraz chodzi o to, że jak wy pobieracie tą łapę już i wchodzicie na przykład na, powiedzmy, na Lumi 950 do Store'a i pobieracie tą łapę, to wy pobieracie tylko kod, który jest dla urządzenia typu mobile. Nie pobieracie całych obrazków dla desktopu, nie pobieracie wszystkich tych triggerów i tak dalej. To jest tak fajnie zrobione, że pobieracie tylko tą paczkę dedykowaną dla tego urządzenia. No ale to jakby tylko ciekawostka jest.
Mhm. A propos zmiany Lumi 950. W tym wypadku właśnie tak nie jest i w funkcji continuum, którą tak Microsoft niedawno reklamuje, ponieważ jednak te obrazki podłączone do telewizora są jednak wyższe i to jest uruchamiane w trybie już desktopowym.
Tak, ale to jest akurat też odrębny temat, continuum, tak? Bo z tym continuum to też na razie to jest nie do końca jasny temat, bo to słusznie zauważyłeś, że jeżeli podłączysz tą aplikację, to rzeczywiście to się zmienia, ale to jest też kwestia tego, że jeżeli tworzysz tą aplikację i później też ją publikujesz w sklepie i ustawiasz te różne ustawienia, no to też masz opcję dostosowania tego, gdzie, na jakim urządzeniu, co będzie dostępne, tak? Więc mówię, to jest jakby temat na oddzielną sesję. Też może jak mi się uda, to na którejś z innych sesji bym wam pokazał, jak tą apkę customizować w samym sklepie, żeby właśnie zapewnić, że okej, na przykład takie kontinuum ja odpalam i to rzeczywiście działa. Natomiast no dzisiaj nie jestem w stanie tego zrobić, bo nie mam tyle czasu. Natomiast idea jest taka, w skrócie tylko, trzeba o tym pamiętać, że ogólnie jeśli tworzysz apkę na system Windows 10, no to jeżeli ściągasz ją na system Windows 10 Mobile, no to nie pobierasz tych wszystkich elementów, na przykład tych platform extensions, które są dostępne na przykład dla desktopu, tak? No bo nie ma sensu ściągać całej paczki, skoro jedna druga, powiedzmy, z niej, jeżeli to jest desktop albo mobile, nie jest wykorzystywana. Więc to nie ma sensu. Więc też tutaj ten slajd, który pokazywałem, a single binary, że na końcu, bo to też Microsoft tak reklamował, że na końcu mamy jedną binarkę. No mamy ją, ale to użytkownik końcowy ją, słuchajcie, ma. Bo wy jako deweloperzy, jak wrzucacie, to wrzucacie całościowy kod do sklepu, natomiast to sklep zapewnia tą fajną właśnie opcję, że jak wy pobieracie na telefonie, to pobieracie tylko tą część apy dla mobila, a jak na desktopie, to dla desktopu. To też jest istotne, słuchajcie, że to jest z perspektywy usera single binary. Ale mówię, to jest znowu temat rzeka, bo sporo tu się pozmieniało. Jeszcze wracając do tego slajdu, też jest jeden sklep w końcu, bo do tej pory było tak, że był Windows Phone Store, Windows Store i mówię, znowu milion sklepów, człowiek nie wiedział tak naprawdę, do którego ma wchodzić. A teraz jest tak, że mamy jeden sklep, jedno miejsce, w którym publikujecie waszą aplikację. I to też od razu mogę wyprzedzić pytanie ewentualne, że jeżeli zdecydujecie się, że okej, a moja aplikacja będzie tylko na urządzeniu typu desktop dostępna, na żadnym innym, to taką informację możecie zabezpieczyć w sklepie i powiedzieć nie, dla mobile ona nie będzie. I wtedy jak wchodzicie sobie do takiego stora, no to tam jest informacja o tym, że okej, ta aplikacja jest dostępna tylko na taką platformę. To też możecie zapewnić. No i to też jest istotne. No i ostatnia taka rzecz, ale tego już nie umieszczałem na slajdzie, bo bałem się, że mogę nie zdążyć. To jest kwestia waszych starszych apek, na które macie napisane na przykład na Windowsa 8.1 albo Phone 8.1. No oczywiście Microsoft strzeliłby sobie w stopy, jeśli okazałoby się, że tych apek nie możecie odpalać na Windowsie 10, no bo to by było bez sensu tak naprawdę. No ale jednak, no żeby iść z tym duchem czasu, jeśli zdecydujecie się, żeby taką aplikację przenieść, to jest skrypt, który zapewnia zmianę waszego projektu, czyli już powiem tak w mega prosty sposób. Macie projekt w Visual Studio, tak jak wam tutaj pokazywałem, ale projekt stworzony dla Windowsa 8.1, ten uniwersalna apka dla 8.1 i chcielibyście go przenieść na platformę Windows 10, no to ten skrypt zapewnia to, że pozmienia wam pliki, dostosuje je, dostosuje też manifest, który omówiłem. Tam ze strony dewelopera mogą być wymagane małe zmiany, na przykład, że w designie, w widokach użyliście jakichś bibliotek, które są zupdate'owane na platformie Windows 10, więc trzeba tam troszeczkę pozmieniać. Natomiast już wam mogę powiedzieć, że jest zapowiedziane, żeby ten skrypt wrzucić pod spód Visual Studio, tak żeby właśnie gdzieś fajnie była, nie wiem, na przykład tutaj opcja, że transform, nie wiem, tu Windows 10 app. Więc to jest też bardzo istotne, że takie rzeczy też można robić. No natomiast no teraz to jest po prostu skrypt. No bawiłem się tym, muszę wam powiedzieć, no nie jest jeszcze to do końca stabilne. Nie jest już apka na Windows 10 przeniesiona, więc też trzeba troszeczkę tam rzeczy pozmieniać. Aplikacje, które mieliście napisane jeszcze na platformie Silverlight, bo Windows Phone 8.1 był Windows Phone 8.1 Runtime, ale i też Windows Phone 8.1 Silverlight. Zapewne niektórzy z was kojarzą. Też jest wtyczka do Visuala, która zapewnia przeniesienie takiej apy napisanej w technologii Silverlight do platformy Windows 10, no ale znowu to też wymaga chwili czasu, żebyście ustawili wszystkie opcje tak, żeby ta apa rzeczywiście zaczęła funkcjonować jak powinna. Ok, to w takim razie co miałem do powiedzenia tutaj, jeśli chodzi o tą platformę Windows 10 i to, co chciałem wam przekazać, to wydaje mi się, że w miarę mi się udało. Mam nadzieję, że w miarę ta sesja była wartościowa, że może nie był to high level, ale że może się zastanowicie nad tym, czy może spróbować zrobić aplikację na Windows 10. Bo naprawdę, naprawdę fajnie. Narzędzia są za darmo tutaj. Jeśli chodzi też o opcje dla studentów, jest też platforma DreamSpark, gdzie macie konto deweloperskie za free. Tak? To też jest ważne, bo tak normalnie to trzeba zapłacić. To nie jest jakiś majątek, umówmy się, $19, no ale na platformie DreamSpark takie konto jest za darmo. No i można zacząć spróbować robić te aplikacje i zapraszam was bardzo serdecznie, żebyście spróbowali i mam nadzieję, że sesja w miarę wam się podobała. Dziękuję bardzo.